Czołem, moi kochani. Obejrzeliście już przemówienie Trumpa, State of the Union Address może, ponieważ ja właśnie skończyłem oglądać to przemówienie i tak dopiero po 15 minutach wziąłem do ręki notatnik i zastanawiałem się, czy nie zrobić przypadkiem jakiegoś streszczenia tego przemówienia dla was. Kiedyś spotkaliśmy się a propos State of the Union Baracka Obamy i to była całkiem ciekawa audycja. Zacząłem notować naszego kolegę Donalda Trumpa, przyjaciela bliskiego Polski, dopiero po 11 minutach, więc powiem wam szczerze, umknęła mi duża część, w tym momencie już mi wyleciała z pamięci, centralnie mi wyleciała z pamięci całkowicie pierwsza część tego przemówienia, ale nie było tam jakichś wielkich ciekawostek. Tak przyznam wam szczerze, przeszedłem przez to całe przemówienie, porobiłem sobie bardzo dużo notatek, wydaje mi się, że całkiem dużo. Możemy przez to szybko przejść, bo było to bardzo dziwne, niestandardowe przemówienie. Znowu tak naprawdę sprowadza się to wszystko do tego, że było to po prostu przedstawienie, to był po prostu show. Mam wrażenie, że Barack Obama rozpoczął taką tradycję, z którą bardzo trudno będzie zerwać. Zauważyliście, że lewicowi politycy zazwyczaj mają takie pomysły na programy, z którymi później bardzo trudno przestać, żeby się publiczności nie narazić, a w przypadku Trumpa publiczność to jest coś najważniejszego, przecież to jest showman. I mieliśmy do czynienia z kontynuacją takiego trendu, a można nawet powiedzieć z akceleracją pewnego trendu, gdzie ten State of the Union to nie jest tylko i wyłącznie raport dotyczący stanu Unii, tak jak się powszechnie o nim mówi, jest to po prostu przemowa polityka, który wykorzystuje kolejne półtorej godziny, czasami więcej, na to, żeby powiedzieć, jaki jest zarąbisty. I z Donaldem Trumpem jest to o tyle śmieszne, że rok temu spotkaliśmy się na jego inauguracji. Ja dosyć krytycznie odnosiłem się do treści przemowy inauguracji Donalda Trumpa. Ta audycja wciąż jest na agentomasz.pl i na wielu innych, jak to się nazywa, konglomeratach podcastowych. Bardzo łatwo ją znaleźć na kanale YouTube'owym tak samo. A tutaj już jakiś aż tak krytyczny nie jestem, przynajmniej powiem wam szczerze, do tej pierwszej połowy. No, bo te pierwsze 10 minut, które mi umknęło, obejrzałem, ale jakoś tak bez zachwytu, to było chwalenie się, że jestem po prostu zarąbisty i że my jesteśmy America Great Again, w ogóle będziemy najlepsi na świecie zawsze, kiedykolwiek. Wszystkich pokonamy, USA, USA. Co zasadniczo nie wymaga żadnych notatek, podejrzewam, nawet jakbym miał notatnik przy sobie, to bym niczego nie zanotował. Aż się zaczęło o gospodarce. I ja mam tutaj, moi kochani, słucham tego i mówię, ty, fajny ten Trump, nie? Tak go lubią w TVP. Pan Morawiecki tak lubi Trumpa, pan Jarosław Kaczyński tak lubi Trumpa. Fajnie by było, jakbyśmy w Polsce doczekali takiego momentu, niezależnie już z której partii, już mnie to przestaje naprawdę interesować, że wstaje premier, prezydent i mówi, słuchajcie, obniżyliśmy podatki, tyle i tyle, wyrąbaliśmy w ogóle siekierą największą ilość regulacji w przeciągu roku, zrobiliśmy więcej, wyczyściliśmy więcej biurokracji niż jakakolwiek inna cała administracja uczyniła. Nie? Sam taki tekst mógłbym nawet obiecać, że na kogoś zagłosuję. A co dopiero na wprowadzenie w rzeczywistość. Pięknie mi się, fantastycznie mi się słuchało, powiem wam szczerze, tej części o obniżeniach podatków. Od kwietnia tak na dobrą sprawę będzie ona obowiązywać, ale już jak wiemy firmy w Stanach Zjednoczonych się jakby to powiedzieć, zdemokratyzowały, demokratyzują swój majątek. Mówiliśmy o tym w poprzednim podcaście, o tym, co robi Apple, co robią inne firmy. Jeszcze Exxon Mobil ponoć doszedł do tego. Podatek corporate income tax amerykański spadł z 35% do 21% i okazuje się, że korporacje inwestują te pieniądze w 17 jacht, kolejne złote wieże. Nie, budują fabryki. Toyota ma budować coś w Stanach Zjednoczonych, teraz Mazda, tak przynajmniej Donald Trump mówił. Nie mamy powodu mu nie wierzyć, tym bardziej, że obejrzałem, moi kochani, zaraz po apelu, tym wystąpieniu, tym adresie, odezwie, tak zwane responsy dotyczące Donalda Trumpa i nikt się tego nie przyczepił, więc mi się wydaje, że można uznać to w miarę za prawdę. Mówiłem o rekordzie eliminacji regulacji, oczywiście są z powrotem eksporterem energii, to tak jak narzekaliśmy, mówiliśmy o tym, jak demokraci narzekają, że Trump nie szanuje środowiska, zresztą o czym powiedział bardzo jasno, że on ma zamiar wrócić do czystego, zdrowego węgla, wrócić, Okej, okay, w porządku. Wspominał mocno o odbudowie Detroit, właśnie Detroit, właśnie w kategoriach tego, że powstaną tam nowe fabryki samochodów japońskich. Pacjenci śmiertelnie chorzy mają, to jest przynajmniej zapowiedź, uzyskać zgodę na eksperymentowanie z lekarstwami, które są w Stanach Zjednoczonych zabronione. I to jest, wydaje mi się, bardzo fajna, bardzo ciekawa zapowiedź. Po raz kolejny Donald Trump obiecał obniżyć ceny lekarstw i przyznam wam szczerze, trochę tego nie rozumiem. Bo ile przez te 10 pierwszych 15 minut fajnie się słuchało o obniżonych podatkach i o tym, że te obniżone podatki przekładają się na wzrost płac dla pracowników, to potem nagle okazuje się, że gdzieś tak mniej więcej w okolicy 20-30 minuty urodził się, wzbudził się z powrotem, wrócił do Trumpa taki, wiecie, naczelnik, który teraz będzie obniżał ceny leków. Nie wiemy jeszcze dokładnie, na czym to ma tak naprawdę polegać. Donald Trump w kampanii wyborczej mówił dużo o tym, że bardzo często Amerykanie ściągają leki na przykład z Kanady, które są tańsze, zanim upłynie oczywiście czas ochrony tej protekcji patentu. Zanim pojawią się leki generyczne, to Amerykanie ściągają leki z Kanady taniej, a te leki w Kanadzie znajdują się taniej, ponieważ tam duże organizacje, najczęściej rządowe, negocjują z dużą farmą leków i wtedy mają lepsze ceny i okazuje się, że jest taki motyw. Można gdzieś tam ściągnąć te leki taniej, co zasadniczo oznacza, do czego to się tak naprawdę sprowadza? Że okej, ktoś sobie taniej wykombinował. Korporacja farmaceutyczna zgodziła się sprzedać te leki Kanadzie. No, widocznie się zgodziła. No, miała wybór. Albo wóz, albo przewóz. Albo zarobią te parę miliardów, albo nie. Nawet jeśli sprzedadzą taniej. Tylko, że jeśli by tak nakazać, żeby leki były tańsze, no to wiecie, to tak w głowie wolnorynkowca nieuleczalnego, jakim jestem, no rodzi się pytanie. No dobrze, no, ale z czego w takim razie będą pieniądze na kolejne badania? To jest takie pierwsze pytanie, które się pojawia, no bo możesz nakazać, żeby ten lek był tańszy. Socjaliści, etatyści najczęściej skupiają się na tym, że iPhone czy cokolwiek, laptop czy tabletka kosztuje na przykład, nie wiem, $200, czy $300, czy €300. I mówią, ale zaraz, ale przecież to jest tylko trochę chemii, trochę plastiku, trochę czegoś, jakiś drucik, coś jest powiązane, coś jest sklejone, pyknęło, LCD kosztuje 30 groszy, guziczki kosztują 20, dlaczego to kosztuje 2000 w sklepie, nie? To jest typowe myślenie, prawda, kogoś, kto czyta Pikettiego, ogląda Bernie Sandersa i tak dalej, tudzież słucha tylko i wyłącznie Morawieckiego. Otóż, moi kochani, no tak to już jest, nie? Że to, że ten lek dzisiaj jest skuteczny i on coś rzeczywiście leczy, to on został opłacony. Te badania, które często kosztują dużo czasu przede wszystkim, zostały przez kogoś opłacone. Proces dopuszczenia leku na rynek trwał kolejne 5 lat, może 10, może 15. W tym czasie trzeba było zrobić próby, przetestować tysiące osób. To wszystko kosztuje i to było opłacone pieniędzmi, które ta korporacja farmaceutyczna na czymś wcześniej zarobiła. Na przykład na tym, że głupia tabletka, której skład chemiczny jest bardzo prosty, i kosztowała nie jeden grosz, tylko na przykład 20 zł. Dokładnie stąd się wzięły te pieniądze i dzięki temu teraz jest następne lekarstwo. No niestety, to jest trochę, można powiedzieć, piramida finansowa. No ale tak, to jest bardzo, bardzo pozytywny model piramidy finansowej. Jestem za tym. I trochę, powiem wam szczerze, tu się coś zaczęło łamać, kiedy Donald Trump nagle powiedział, obniżymy ceny lekarstw. Jak? Jak masz zamiar to zrobić? Jak masz zamiar to zrobić, stary? Boję się, że tu niestety to nie będą rynkowe rozwiązania. Bo jak mówię o tym, jak już im bardziej konkretną rzecz polityk bierze na stół, to ja mam wrażenie, że jest troszeczkę gorzej. Nie wiemy, bo tak jak mówię, pierwszy kwadrans upłynął w bardzo miłej atmosferze, ale potem zaczęło się, że będziemy bronić amerykańskiego pracownika przed wyzyskiem pracowników zagranicznych, czyli nieamerykańskich, czyli będą trade deals, czyli pewnie prawdopodobnie będzie duża ingerencja w naftę i innego rodzaju deale, co przyznam wam szczerze też jeszcze jest tylko i wyłącznie hasłem. Zobaczymy, czym to się skończy w praktyce. Odbudowa infrastruktury i tak tu się tak zaczęło, wiecie, tu się tak już zaczęło jechać marszałkiem i tak jakby trochę od Morawieckiego ktoś mu zaczął pisać to wystąpienie. Odbudowa infrastruktury i on dokładnie w którymś momencie użył takiego sformułowania, które jakoś w dziwny sposób mi wdrapało się w umysł. Reclaim building heritage, czyli przywrócimy spuściznę budowlaną? Wiecie, to brzmi, Ale co to znaczy? Nikt tego nie wie. Będzie szkoła też, szkoły zawodowe będzie rząd bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych teraz inwestował. Czyli popatrzcie, zaczynają się równoległości z naszym kochanym świętym Mateuszem, autentycznie. Będziemy oczywiście zamykać granice i teraz tu się zaczyna jakaś taka robota, wiecie, takie tematy w drugiej połowie tego SOTU, State of the Union Address, zaczęły się... niby mówił o jednym, mówił o drugim. Im bardziej oddalił się od ekonomii, tym się zaczęła jakaś taka filozofia w niewiadome kierunki. Bo w którymś momencie zaczyna mówić o tym, że jego serce jest z Ameryką, jego serce jest z amerykańskimi pracownikami, z rodzinami pracującymi. To jest jakiś taki fetysz, że wszyscy politycy mówią o tych pracujących rodzinach. Okej, w porządku, niech będzie. I im należy się wsparcie Ameryki. To jest od razu jakiś taki, wiecie, malutki, ja pierwszy raz sobie to odnotowałem, akcent, czyli Ameryka nie będzie wysyłać pieniędzy za granicę, nie będzie wspierać organizacji zagranicznych, jakichś NGO-sów, co zresztą ma miejsce, ta obcinka ma miejsce w administracji Donalda Trumpa od roku mniej więcej, i tylko będziemy tymi pieniędzmi bawić się w środku, tylko wśród nas, bo tylko Amerykanie są fajni. Dobra, ich pieniądze mają prawo robić z tym, co chcą. Amerykanie to także marzyciele. Americans are dreamers too, czyli Amerykanie zasługują na lepsze traktowanie. Nie wiem przez kogo dokładnie. Oczywiście mówiąc na głos dreamers, Donald Trump podkreślił, że odnosi się oczywiście do reformy emigracyjnej jak najbardziej. Gośćmi Trumpa, tutaj miałem takie dziwne wrażenie, i wiecie co, miałem to wrażenie tak właśnie na etapach 20-30 minuty przemówienia, które miało ponad godzinę, że gośćmi Donalda Trumpa są Latynosi, czarnoskórzy, Azjaci, że są tak zwani non-whites, jest taka kategoria, non-whites, bardzo popularna teraz, a w akcji afirmacyjnej główni beneficjenci. I tak myślę, no ciekawa sprawa, bo a propos tego show, to jeszcze wrócę na chwilę do tego motywu, to już nie chodzi o to, że wszyscy republikanie stają co dwa zdania i biją brawa, przez co to przemówienie jest strasznie długie. Można byłoby to zedytować, tam myślę, że 15 minut konkretu by było, może mniej. Ale oczywiście do każdego punktu musi być gość. Czyli jakby Donald, jak Barack Obama mówił o ofiarach broni, bo chciał oczywiście przepychać swoją agendę związaną z ograniczeniem dostępu do broni, no to oczywiście zapraszał jakąś mamę, która straciła syna w wojnie gangów na przykład, nie? I Donald Trump robi dokładnie to samo. Miał bardzo dużo tych gości i to wszystko są bardzo wzruszające historie. Powiem wam szczerze, bardzo często było mi szkoda tych ludzi, tak zwyczajnie po ludzku, cytując Pawła Kukiza, zwyczajnie po ludzku było mi szkoda Beaty Szydło, on akurat mówi, ale on często mówi, że mu zwyczajnie po ludzku jest kogoś szkoda. I mi też zwyczajnie po ludzku było szkoda tych ludzi tam na tej antresolce, bo to wszystko były gorące historie, które doskonale jakby wpasowywały się w narrację i były takim, w którymś momencie, wiesz, kiedy jedna historia, druga cię wzruszyła, ale ty dostajesz siódmą, od czwartej już cię nie wzrusza, a zaraz się szykuje ósma, bo jest połowa. Mówisz, dobra, to zaczyna wyglądać jak szantaż emocjonalny, dokładnie tak samo jak było z Barackiem Obamą, jest tylko i wyłącznie nastawienie na efekt emocjonalny, żadnych konkretów za tym nie mamy. Czyli wojna z gangami, oczywiście, czyli wojna z narkotykami, nie z gangami tak naprawdę, czyli będzie wojna z narkotykami, jeszcze więcej pieniędzy na ściganie przestępców, Czyli ludzi, którzy palą marihuanę na przykład, albo nią handlują, jest oczywiście podkreślona emocjonalnie przez wywołanie jakby do tablicy rodziny, której córki były zastrzelone przez jakiś ćpunów, nie? Czyli jakby wow, grube jest, nie? I znowu szkoda ci tych ludzi strasznie, ale jakie paskudne to jest wykorzystanie sytuacji do politycznych celów. Chyba akurat te córki to chodziło o... Nie, czekajcie, to było PG-13, czyli tak się nazywa ten gang. Chodziło o zamknięcie granicy akurat wtedy, nie o narkotyki. Aczkolwiek, wiadomo, zamknięcie granicy też ma związek z wojną z narkotykami, będzie to podkręcone. I co mieliśmy dalej? Że będzie jednak kompromis dotyczący emigracji, czyli będzie Path to Citizenship, czyli droga do obywatelstwa, która będzie łączyła się z 12-letnim okresem testu. Przez 12 lat tak zwany alien, czyli obcy, 800 tysięcy ósmy pasażer Nostromo, będzie miał możliwość przyłączenia się do takiego 12-letniego programu. Ja podejrzewam, wiecie co, że to brzmi jak druga amnestia, mniej więcej w PRL-u w 1947 roku, ponieważ przed chwilą ci sami ludzie, te 800 tysięcy osób, które ma być dotknięte programem, które jest objęte programem DACA, nagle się dowiedziało, że ten sam rząd może im ten program zabrać. I po prostu zostaną na lodzie i zostaną deportowani z powrotem, skąd przyjechali. Chociaż przyjechali tutaj na przykład jeszcze jako noworodki. Bo część z nich tak, część z nich to rzeczywiście są takie historie. I nie wiem, czy oni, czy kolejni ludzie będą chcieli wejść do takiego rządowego programu. 12 lat to raczej żadna administracja tyle nie pociągnęła jednolita, nie? Bo to musiałby być dwa razy prezydent na przykład demokratyczny i jeszcze po nim wygrać demokrata na kolejny przynajmniej jedną kadencję, no najlepiej dwie, żeby ten program te 12 lat się wstrzelić, bo 12 lat to są trzy administracje, ale nikt nie mówi, że dokładnie pierwszego dnia pierwszej administracji z tych trzech wejdziesz w program, czyli muszą być cztery administracje. Zresztą za chwilę by ci to odklikali. No i tu mówił Donald Trump o jakimś czteropunktowym planie, ja naliczyłem 7 punktów. Może za często były przerwy na brawa, po prostu dlatego naliczyłem tego za dużo. Mówiłem o 12-letnim okresie testu, do tego ma być, no, zatrudnimy więcej bohaterów. To jest też taka narracja związana z tym, że ci, którzy pojechali na wojnę i dostali strzała w kolano, to natychmiast mogą cieszyć się tytułem bohatera. Tego za cholerę, powiem wam szczerze, nie jestem w stanie zrozumieć. Bohaterstwo w dziwny sposób kojarzy mi się, nie wiem, z kimś, kto wchodzi do płonącego domu i ratuje stamtąd ludzi. Z kimś, kto stał obok bomby podłożonej na przykład podczas maratonu w Bostonie i mu urwało nogi, to samo to nie jest dla mnie bohaterstwem, to jest ofiara. Jej się należą przywileje, ale nie medal za odwagę. Gdyby on wiedział, że tam będzie bomba, to powinien dostać medal za głupotę. Ale on nie wiedział, że tam będzie bomba, jest ofiarą, należy mu się pomóc, współczucie, jasne. Ale hasło bohater? W ramach czego? Za cholerę nie jestem w stanie tego zrozumieć. A tu akurat chodzi o bohaterów, którzy będą pilnować muru. W ramach emigracji oczywiście, bo to są te punkty, które Trump już ugrywa na bieżąco z demokratami. Co do tego? Nie mogę się odczytać. To chyba wszystko. Za często wstawałem, żeby bić brawo. Loteria wizowa się skończy i chain... jak to się nazywa? No, chain migration, czyli to, że ja jadę, a potem ściągam rodzinę. To też już jest zakończone. War on drugs, tak jak mówiłem, wojna z narkotykami. Przyciśniemy pedał gazu tutaj. Już w ogóle będzie jeszcze więcej ćpunów w więzieniach i bardzo dobrze. I od razu tutaj była historia bardzo wzruszająca o policjancie, który miał czwórkę dzieci i trafił na jakąś ćpunkę, która chciała sobie dać w żyłę i on zaczął ją tam uczyć, że dziewczyno, wyjdź z tego nałogu i nie wiem, co się tam stało, ale on zaadoptował to dziecko i był na antresoli na Kapitolu dzisiaj z tym dzieckiem i to było takie fajne, ale to ma sprawić, ta historia jest piękna, ale to ma sprawić, że ja będę tak, trzeba ścigać ćpunów jeszcze mocniej. Więc ja już tutaj zacząłem mieć jakieś problemy. No i jak już było o bohaterach, jak już było o tym, że zatrudnimy więcej ICE i nie chodzi tutaj o Vanilla ICE, tylko o ludzi o ochrony przygranicznej, no to od razu zaczęło się o żołnierzach, tych takich regularnych, standardowych żołnierzach i będziemy więcej fundować też wojska, czyli tutaj zasadniczo, tu już w zasadzie powiem wam szczerze, czułem się jak w Polsce, całkowicie. Oprócz jednej rzeczy, że my odbudujemy naszą flotę atomową, powiedział Donald Trump i tu się zrobiło fajnie. Tu się zaczął Dr. Strangelove, moi kochani. I jedna obserwacja, bo oglądałem akurat relacje na YouTubie. Najpierw zacząłem od jakiegoś prywatnego kanału, na której była kiepska jakość, potem przełączyłem na Fox News, bo widziałem, że jest to w dobrej jakości, z komentarzami. Chciałem też zobaczyć, jak Fox News to pokaże. I akurat, kiedy Donald Trump mówił o tym, że będą odbudowywać arsenał nuklearny, to wojskowi nie klaskali. Nie wiem, czy na innych kanałach mieliście te same kamery. Wspomnienie o tym, że w 99% pokonaliśmy ISIS, że terroryści to nie są tak naprawdę przestępcy, tylko to są podludzie, których można torturować. No i zasadniczo otwieramy z powrotem ośrodek wczasowy Guantanamo Zatoka. Guantanamo Inn to się nazywa, Guantanamo Gay? Nie pamiętam. Więc tak, wracamy do narracji o Guantanamo. Fajnie, powstaną nowe sezony Homeland, może dzięki temu. Wiecie, no... Mi tam nie grozi Guantanamo, ja co najwyżej mogę się doczekać nowego sezonu Homeland, tyle to jeśli chodzi o mnie. I tak, od razu zaczęło się o głosowaniu, wrócił tutaj w jakiś dziwny sposób przez terrorystów. Zobaczcie, jaki to jest snowboarding tutaj w ogóle, jak to się fajnie tutaj slider taki robi. Gdzieś terroryści w Guantanamo, którzy są pod ludźmi, przechodzimy do głosowania w ONZ, gdzie odmówiono prawa Stanom Zjednoczonym do tego, żeby uznali Jerozolimę jako stolicę Izraela. I tutaj już Donald Trump potwierdził mój wcześniejszy zapisek, no niestety nie komentowałem tego na żywo, więc nie jestem w stanie wam tego udowodnić, że naprawdę tak było. Że mówi, słuchajcie, jak oni głosują przeciwko nam, my sobie wymyśliliśmy, że będzie Jerozolima, zresztą demokraci też krytykowali Trumpa dokładnie za to samo, ci sami demokraci, którzy w latach 90. głosowali za tym. Zresztą wszyscy prezydenci po kolei od 30 lat, jak nie więcej, mówili o tym, że trzeba uznać Jerozolimę. Stany Zjednoczone muszą uznać Jerozolimę jako stolicę Izraela. Teraz nagle wszyscy krytykują Trumpa, no ale wiecie, kto by się tym przejmował. Więc w takim razie my pieniądze będziemy już wysyłać tylko i wyłącznie krajom, które się z nami zgadzają. Więc albo nagle się wszyscy zaczną w ONZ-cie zgadzać, co jest opcją ze Stanami Zjednoczonymi w głosowaniu. Wcześniej będą musieli się zapytać Stanów Zjednoczonych, słuchajcie, jak wy będziecie głosować, bo chcielibyśmy się z wami zgadzać, zależy nam na pieniądzach. I tutaj o wsparciu przyjaciół. No to jak było o wsparciu przyjaciół, no to oczywiście było ładne przeskoczenie do tego, że wspieramy buntowników w Iranie. A skoro mówimy o Iranie, no to warto powiedzieć o Iranie, o Kubie, o Wenezueli i innych krajach, które postanowiły wyprodukować Bitcoina. To jest jeden z ich wspólnych mianowników. Nałożymy też na nich sankcje oczywiście. Korea Północna, też piękne dwie historie aresztowanego studenta, który wrócił do Stanów Zjednoczonych, ale zmarł zaraz potem, bo był tam torturowany. Zresztą obecny na sali aktywista Kaleki, który z jakiejś totalnej biednej wioski się wydostał. Pociąg mu obciął nogi, on jeszcze przekuśtykał przez pół Chin do Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, jak to zrobił. Jeszcze póki te czapy lodowe były na biegunach duże, to mógł chodzić, bo tak by musiał... Nie, nieważne. Wszystkie piękne, wzruszające historie i w przypadku właśnie tego case'u, tego aktywisty, który teraz w Korei Południowej pomaga... Ponoć w ogóle też podcaster, ten koleś, który mu nogi obcięło. Wybaczcie, nie zapisywałem nazwisk, bo chodzi bardziej o ideę, bardziej niż o dane i nazwiska. Ponoć koleś ma jakiś podcast w Korei Południowej i nadaje tam na Koreę Północną, takie wiecie, Radio Wolna Korea, co jest w ogóle super pomysłem, fantastyczna rzecz. To w ogóle podejrzewam człowiek, który jest chodzącym scenariuszem, jak nie filmu, to trzech sezonów serialu. Reżim boi się prawdy, powiedział Donald Trump i tak się zastanawiałem, czy jak on mówi o prawdzie i o reżimie i o strachu, to czy przypadkiem nie będzie to przejście do fake newsów, ale nie było to przejście do fake newsów. I tak reżim boi się prawdy. No, to prawda jest. Nie bójmy się tej prawdy, moi kochani, nie bądźmy reżimem. I wiecie co, na tym się skończyły moje notatki odnośnie State of the Union address Donalda Trumpa, po prostu nie było tam nic potem, oprócz tego było USA. Skandowanie przez kolejne, nie wiem ile, 15 minut? Serio. Ale okazało się, że tak samo jak w zeszłych latach jest coś takiego jak response, czyli odpowiedź na State of the Union. I moi kochani, odpaliłem dwa, bo ponoć ma być ich pięć, więc nie wiem, chyba szkoda czasu, muszę przygotować piątkowy odcinek, więc zaraz siadam nad piątkowym odcinkiem, zaraz kończę moją zabawę tutaj w State of the Union, ale odpaliłem dwie odpowiedzi na State of the Union i w obu mam zupełnie odmienne wrażenia. Po pierwsze mam wrażenie, że demokraci w ogóle nie wiedzą, zbierają się z podłogi całkowicie. Chociaż tak jak mówię, nie było to genialne wystąpienie Donalda Trumpa, to było takie bardziej rozwleczona mowa przyjmująca. To jest mowa człowieka, który został prezydentem na dobrą sprawę. Przynajmniej w drugiej połowie, wiecie, obietnice, co zrobimy. To nie był State of the Union, czyli stan Unii na teraz, to były obietnice. Tak jak mówię, poza pierwszymi 10 minutami, kiedy mówił o obniżce podatków, o zmniejszeniu regulacji i było bardzo fajnie. Zasadniczo miło się tego słuchało. Tak, pierwszą responsą, którą obejrzałem, to jest Joe Kennedy III. To jest wnuczek Bobby'ego Kennedy'ego. Bobby był bratem JFK, nie? I tak sobie myślę, demokraci wybrali Kennedy'ego, bo co? Bo jest reprezentantem tego uciśnionego, mało zarabiającego ludu, miast i wsi, tym taką spracowaną rodziną, o którą teraz będą walczyć, udowadniać, że Donald Trump jest tak naprawdę wrogiem klasy średniej. I wiecie co? I tak się przez jakiś czas zastanawiałem, koleś gada z 12 minut, ja się w ogóle zastanawiam, czy on na poważnie to mówi, co on mówi. Bo to wyglądało jak taki licealny konkurs na wiecie, oratorski, srebrne usta 17 liceum tam w Chorzowie, nie? Trzecie miejsce, jak na mnie, chłopaki, jak na Chorzów, a wiem, że Chorzów potrafi, naprawdę, dostarcza. Joe Kennedy III mówił o tym i tak słuchałem go i sobie tylko takie hasła zapisywałem i this is not who we are, to było pierwsze hasło. My nie będziemy, wiecie, nie będziemy rasistami, nie będziemy w ogóle bić ludzi. Donald Trump to jest taki bully, nie? On jest takim twardzielem, który będzie się rozpychał ramionami. This is not who we are, to jest oczywiście cytat z Baracka Obamy. I tak coś mówi takim zwykłym, przedakademickim, jeszcze na przedakademickim poziomie, przedmaturalnym, coś tam fair share, coś tam white supremacy, coś biali jacyś ludzie z pochodniami. My nie będziemy, jak już wrócimy do władzy, wiecie, jak już wrócimy do władzy, to my zrobimy, że Ameryka będzie democratic again. My nie będziemy patrzeć na ludzi pod względem wartości ich portfela, ani rasy, ani wyznania, ani płci, ani tego, czy wiesz, w ogóle egalitaryzm zapanuje wszelki. Wreszcie każdy będzie miał 24 godziny na dobę, a nie tak jak teraz, że tylko bogaci. Trump łamie obietnicę Ameryki. Oczywiście nikt nie jest, on przynajmniej nie zdefiniował obietnicy Ameryki. Ja też szukałem, potem googlowałem, nie znalazłem żadnej obietnicy Ameryki. Straszy tym, że podatki mają uderzyć w klasę średnią. Nie wiem, powiem szczerze. Być może, ale on straszy to w ramach... Straszy czy obiecuje, bo jak oni wrócą do władzy, to na pewno uderzą, to nie mam mowy. I ludzie zwykli, ci prawdziwi wyborcy demokratów są ofiarami bogaczy z 1%, którzy chcą zabrać ci służbę zdrowia, bo ten bogaty 1% musi płacić na tą służbę zdrowia. I tak jakby tutaj schował taką prawdę, dosyć ukrywaną przez demokratów, ale zaczyna to być oczywistością, że tak, najbogatsi ludzie w Stanach płacą podatki i płacą większą część, zdecydowaną część podatków i głównie oni płacą na tą służbę zdrowia. Nie wiem, czy dokładnie o to chodzi z odwołaniem Affordable Care Act, czyli ustawy o dostępnej finansowo opiece, ale on użył takiego sformułowania, że właśnie ta państwowa opieka to jest służba zdrowia, która daje ci łaskę. To prywatne służba zdrowia, może być też prywatna, nie ma łaski. Tam jest tylko karta kredytowa, tam nie ma łaski, moi kochani. Super. Wygenerujemy wysokie zarobki, nagle walną, znikąd, nie wiem jakim cudem. I nagle zaczął gadać po hiszpańsku. I myślałem sobie, że przesadza teraz. To już jest za dużo jak na mnie. Ja naprawdę przeskoczyłem szybko w miarę na ten hiszpański, ale tak mówię, no dobra, wiemy o co chodzi. On próbuje z jednej strony pokazać, że jest taki fajny z ludźmi, taki młody, bo on tam jest rocznik 80, to wiecie, jeszcze przed 40 chyba. Jak dobrze liczę. A z drugiej strony próbuje pokazać, że on kontynuuje tradycję Kennedy, bo kiedyś Jackie Kennedy, czyli jego praciotka, w kampanii Fitzgeralda Johna, próbowała, ona była jakby wypuszczona na ten etap latynosów, znaczy na pole tutaj, że wiecie, John Fitzgerald Kennedy nie ściągnie latynosów raczej, zrobili tam wcześniej takie sondaże i ona w reklamówkach telewizyjnych zaczęła gadać po hiszpańsku, żeby głosowali na JFK i wtedy latynosi zagłosowali w Stanach na JFK, bo lubią jak się do nich mówi po hiszpańsku i to jest fajne, to jest miłe, to jest bardzo miłe. I on zaczął gadać po hiszpańsku nagle i no z vamos a luchar, czyli będziemy o was walczyć, w ogóle jak Che Guevara, wiecie, nagle się stał takim rewolucjonistą, nie zostawimy was samych. Nos vamos a luchar por ustedes, señores, trabajadores del pueblo. A potem już tylko walił hasztagi. Me too, Black Lives Matter, o huraganach wspomniał, które oczywiście są zemstą Boga za to, że Donald Trump zabiera parki narodowe jego kolesiom. Ale mój kochani, to jest nic. Joe III jest jeszcze młody, jeszcze musicie dużo nauczyć. Okazało się, że jeszcze jest jedno, ostatnie, moi kochani, respons, który mnie rozwalił, Bernie Sanders. Okazało się, że on żyje. Bo przez chwilę widziałem, jak bije brawo podczas od wypowiedzi Trumpa i zastanawiam się, czy to on. Czy to on bije w ogóle brawo? Potem zobaczyłem, że tak rachitycznie bije brawo. No to myślę, to na pewno on w takim razie, jak tak słabo bije brawo, to musi być on. Bernie zasadniczo, myślę, że całą jego przemowę można zatytułować jedną linijką Make America Communist Again. Bernie, w przeciwieństwie do tego Joe Kennedy'ego VII, obejrzał, no bo widzimy, był tam na sali, słuchał Trumpa i się odniósł do tych punktów. Joe to tam walnął jakąś taką przemowę zwykłą, tam Toastmaster jest w ogóle level druga klasa liceum i Bernie nagle mówił, słuchajcie, ale Donald Trump nas oszukuje, nie tak jak tam Joe. Ja wam oferuję wizję, nie? Trump jest rasistą, jest kłamcą, ekonomia, mało nowych miejsc pracy, za mało. I od 2010 Bernie Sanders liczy. Nie wiem, dlaczego sobie wybrał 2010 rok, nie mam zielonego pojęcia, no tak mu wygodnie. Za mało nowych miejsc pracy, według Berniego Sandersa. Okej. Z tym, że tak jak mówię, ta ustawa podatkowa jeszcze nie wyszła w życie, więc nie wiem, czy to jest dla Berniego Jakby, nie? Oni się dopiero w kwietniu zaczną rozliczać według tej, według tych nowych zasad, więc nie wiem, czy o to chodzi. Bogaci są bogatsi. I tutaj Bernie odwalił, już w ogóle pojechał ostro, bo on już powiedział, że to nie jest procent, tylko to jest promil. Już promil jeden ma tyle tych najbogatszych, ile na dnie tym tam chyba prawie 99. Wszyscy, w ogóle tylko jeden promil. W ogóle cała własność jest w rękach jednego promila. Wszyscy inni wpierdzielają pył i gruz i to tylko za pozwoleniem tego górnego procenta. Co dalej? Aha. Bogaci są bogaci, inni mają coś tam na tym samym poziomie, czyli zasadniczo biedni nie zbiednieli, ale bogaci są bogaci. I to jest ból dupy Berniego. To jest zawiść. To jest po prostu zawiść. To jest definicja zawiści. Koleś, który jest mega bogaty, po prostu przy okazji chciałem wspomnieć. Korporacje zwalniają i płacą niższe podatki. Powołał się na kilka korporacji, bo Donald Trump mówił o korporacjach takich jak Apple na przykład, które zatrudniają, czy Walmart, zatrudniają, budują nowe fabryki za miliardy dolarów, a Bernie Sanders mówi, ale niektóre korporacje na przykład zwolniły pracowników, a dostały zniżkę podatków. Więc i to jest nie fair. A na co wykorzystają zniżkę podatków? Na jakąś tam reinfrastrukturę, na zmianę reinfrastruktury, czy na przykład, nie wiem, wymieniają sprzęt w fabryce. Za te pieniądze. A jak mają sprzęt, to na przykład zwalniają kogoś, czyli mogą robić coś taniej. Nie? Mają maszynę zamiast pracownika. No Bernie Sanders to już jest w ogóle striggerowany tutaj, jak coś takiego słyszy. Jak to? Nie? Straszny jest ten koleś, po prostu straszny jest ten koleś. Zły Trump chciał znieść Affordable Care Act, chciał znieść całą Obamacare. Wiem doskonale, że mu się to do końca tak naprawdę nie udało. I co Donald Trump przemilczał? Bo okazuje się, że Donald Trump mówił o jednych rzeczach i to wszyscy wiemy, że to jest kłamca i bully i w ogóle on jest straszny faszysta i white supremacy i blondyn w dodatku i ma żonę z zagranicy. Nie, to akurat nie jest słowa. Ale co przemilczał? Przede wszystkim nie może być tak, żeby w 2018 roku prezydent zindustrializowanego kraju przemilczał zmiany klimatu. W swoim odezwie o stanie Stanów Zjednoczonych, o stanie Unii. Nie może tak być. O tym, że koszt studiów jest wysoki i łączy się z ogromnym zadłużeniem. Ciekawe, czy Bernie Sanders nic nie mówi o ubezpieczeniach państwowych, które stoją za tymi pożyczkami prywatnymi. Nie, no skąd? Bernie Sanders by nic na ten temat nie powiedział. Za mało opieki socjalnej doprowadza do tego, że biedni ludzie często nie są obsługiwani przez pomoc społeczną, której jest za mało, więc musi być więcej pomocników opieki socjalnej. O tym Donald Trump nie wspomniał, jak śmiał. Brak oszczędności emerytalnych. Ludzie nie mają oszczędności emerytalnych. To trzeba coś z tym zrobić. Trzeba natychmiast z ustawą stworzyć im te oszczędności emerytalne. Nie powiedział nic o tym, że Rosja mieszała w wyborach, w których Trump wygrał. Czyli Trump jest przyjacielem Putina. Bernie Sanders żadnego dowodu nie przedstawił, nie rzucił żadnego hasła w tą stronę. Po prostu Rosja, Putin, Trump, wybory. To musi być. Koniecznie. O Brexicie nic nie wspomniał. Bernie, mówię, nie, że Trump. I co jeszcze? Aha, i DACA jest oczywiście rasistowską polityką i próba trzymania w Stanach Zjednoczonych tylko legalnych obywateli jest oczywiście czystym rasizmem. I pomoc narkomanom i pomocy narkomanom, i to jest w ogóle, to jest kłótnia, to jest nieprzyjemność, to jest czasami niemiło oglądać dwóch ludzi, z którymi się nie zgadzasz, nie? Pomoc narkomanom osiąga się przez to, że się właśnie funduje pomoc socjalną dla tych narkomanów, a nie, że się z nimi walczy i wsadza ich do więzień. No, ja też nie jestem za tym, żeby wsadzać do więzień ludzi uzależnionych, ale żeby budować socjalne, wiecie, molochy, tylko po to, żeby... Nie, to jest przesada. No ale to jest, wiecie, to jest Bernie Sanders, come on, wybaczmy mu wszyscy. I oczywiście znowu rasista, wyzwanie do rewolucji. I tak w którymś momencie Bernie już przestał odnosić się do tego, o czym Donald Trump mówił i pojechał już totalnie, tak jakby miał zamiar startować w wyborach prezydenckich w następnym czasie i mówi o tym, obserwujemy w Ameryce wzrost świadomości postępowej, demokratycznej klasy rodzin, pracujących miast i wsi też. I większość chce, czego chce większość? Według Berniego Sandersa, większość chce demokracji. Niesprecyzowane jak cholera. Więcej chce marszy kobiet. Obserwowaliśmy ludzi, którzy maszerują z kobietami przeciwko Trumpowi, nie? Ludzie, którzy zbierają się po to, żeby walczyć o sprawiedliwość środowiskową, ekonomiczną i społeczną. Widzicie? Sprawiedliwość to nie jest jednolita historia. To ma w ogóle jest sprawiedliwość społeczna. Nie wiem, do czego ma to, że dostajesz chyba zasiłek, nie? Ekonomiczna. Też jest sprawiedliwość, która też polega na tym, że dostaniesz zasiłek, albo że ktoś za dużo nie zarobi inny, albo środowiskowa, że może dostać zasiłek, jak jesteś ofiarą globalnego ocieplenia na przykład. Początek politycznej rewolucji się zanosi. Postęp ma rozwinąć nie tylko bogaczy, ale zwykłe dzieci. Ten koleś jest niezły. Musimy przyłączyć się do reszty przemysłowego świata. Widzicie, Stany Zjednoczone są na takim zadupiu gospodarczym. Oni muszą się teraz, będą się przyłączać do reszty uprzemysłowionego świata i zagwarantować opiekę medyczną, ponieważ opieka medyczna jest prawem i musi to być single payer, bo to nie może być prywatna opieka medyczna, to jest single payer, czyli pojedynczy płatnik, czyli państwo. Państwo ma płacić za wszystko. Każdy ma mieć wszystko za darmo. Już. Od razu. Now. Democracy now. Social justice now. Apocalypse now. Nie, to akurat nie. Czy musi być za darmo? Nieważne, że w kolejce umrzesz. Ważne, że ta kolejka jest też za darmo. Nie, ona też będzie ograniczona. To nie będzie aż tyle infrastruktury, w nawiasie krzeseł w szpitalu, żeby była za długa. Nierówności. Tu mówi o promila 1% posiada więcej. Posiadam więcej, powinien powiedzieć, bo on jest w promilu najbogatszych ludzi na świecie. Koniec z ulgami dla miliarderów. Fair share oczywiście musiało paść, czyli fair share to się na polski język tłumaczy po prostu wyższe podatki. Zmienić gospodarkę na wiatrową, słoneczną i tam odwiertową i jakąś. Oczywiście musi być $15 za godzinę, minimalna płaca, darmowe studia, kobiety muszą mieć prawo decydowania o własnym ciele, taka sama wypłata za taką samą pracę. I co tam jeszcze? A, bracia Koch, którzy się przeciw temu, libertariańscy bracia Koch, którzy się przeciwko temu stawiają, mają nieograniczone ilości pieniędzy, żeby walczyć z prawdziwym, ludowym, podniesionym pięścią, czerwonym, zaciśniętym dłonią jak bochen, spracowaną. Zgubiłem wątek, ale bracia Koch są źli, bo mają nieograniczone ilości pieniędzy. On naprawdę to powiedział, nieograniczone. Ale to jest Bernie, nie? To jest Bernie, come on, wszyscy lubimy Berniego, nie? Bernie jest fajny. Bernie w jednej pigułce po prostu definiuje to, co jest ciekawe. Donald Trump nie potrafi takiej przemowy odwalić. Bernie zrobił to też z teleprompterem. On po prostu, wiecie, Bernie miał jeden teleprompter, na którym miał hashtagi pozapisywane. Fight for 15, equal pay, equal work, coś tam, nie? I Berniemu wystarczył jeden ekran. Ja myślę, że on na takich zielonych karteczkach przyklejanych sobie dookoła kamery, ty tam poprzyklejał, nie potrzebował żadnego telepromptera. Tak więc w takim stanie są obecnie Stany Zjednoczone. Dowiedzieliście się czegoś, bo ja nic. Oprócz tego, że Trump jest zajebisty, jest fajny, Trump to jest w ogóle czad, w ogóle super, nie, fantastyczna rzecz. Dobra, pogadaliśmy sobie o State of the Union Address, dzięki czemu nie będę o tym mówił w piątek, bardzo się cieszę, tylko w piątek zajmiemy się rzeczami, o których w głównych mediach nie ma, albo jest rzadko. No, to tyle a propos State of the Union Address, a moi kochani, ja się bardzo cieszę, ponieważ przed kilkoma dniami, w nocy z soboty na niedzielę, przełamaliśmy psychologiczną granicę szatańskich 20 na Patronite, za co jestem bardzo wdzięczny. I tak się zawsze zastanawiam, czy to jest takie trochę niefajne z mojej strony, bo mi się wydaje, że Patronite do pewnego stopnia jest podziękowaniem za coś, co ja robię po prostu, otwarcie i dla każdego. I to jest wsparcie tej działalności, a za to wsparcie to ja jeszcze znowu dziękuję z powrotem, ogromnie. Bo wiem, że może być tego więcej, może to być wyższej jakości, mogę zainwestować w sprzęt i nie idę aż na tak gigantyczny kompromis względem innych działalności, co jest fajne, co jest fantastyczne, co jest super. Więc dzięki. A jeśli ktoś tego słucha, nie wie o co chodzi, to patronite.pl/agent możesz stać się patronem tego podcastu, mieć dostęp do dodatkowych podcastów, dodatkowych materiałów, wejść do społeczności patronów i mieć świadomość, że wspierasz fajny program przede wszystkim, nie? Dzięki temu on się utrzymuje, dzięki temu w ogóle on jest. Nawet jeśli go nie wspierasz, to właśnie dzięki wsparciu on jest. Dzięki bardzo, do usłyszenia wkrótce.